Przystępujemy do realizacji punktu drugiego. Komunikaty. Na sekretarzy dzisiejszej sesji powołuję Państwa radnych Dominikę Król, Panie Radne Dominikę Król i Urszulę Stecką. Ponadto chciałbym Państwa poinformować, że na podstawie artykułu 24h ustawy o samorządzie gminnym dokonałem analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta Poznania złożonych na początku kadencji oraz za 2010 rok. Wynik tej analizy jest dostępny w biurze Rady Miasta i każdy z Państwa może się z tym zapoznać. Dwie generalne uwagi chciałbym Państwu zadedykować, żeby ich uniknąć w przyszłości. Po pierwsze, w części A często zdarza się błąd braku wskazania funkcji, w związku z którą składa się oświadczenie majątkowe. I w punkcie 8 rzymskim brak określenia, czy przy wskazanych kwotach, czy stanowią dochód brutto, czy netto. Te dwie rzeczy powinny być precyzyjnie podane. Ponadto 6 osób złożyło majątkowe oświadczenie po terminie wskazanym ustawą, czyli po 30 kwietnia 2011 roku. A jak mówiłem, szczegóły analizy są dostępne dla Państwa w biurze Rady. Ponadto wpłynęła uchwała Rady Osiedla Szczepankowo w sprawie Krzesinki, w sprawie apelu mieszkańców osiedla do Rady Miasta, Prezydenta Miasta i MPU dotyczącego realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego osiedla Szczepankowo w spławie Krzesinki. To pismo zostało Państwu przekazane. Również w czasie minionej sesji otrzymałem pismo podpisane przez grupę mieszkańców z prośbą o uwzględnienie w budżecie przyszłego roku środków na zrealizowanie czy rozpoczęcie inwestycji w ulicę Obornicką. Również przekazane zostały Państwu dwa dokumenty związane z oświatą, a mianowicie informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010 na 2011. I przygotowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną materiał też dotyczący stanu realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010 na 2011. Te dokumenty Państwo otrzymali drogą elektroniczną. W punkcie tym komunikaty chciałbym jeszcze Państwa poinformować, że grupa radnych zamówiła na najbliższą niedzielę 13 listopada o godzinie 12 mszę w Kościele Wszystkich Świętych na ulicy Grobla w intencji zmarłych prezydentów, radnych i urzędników Urzędu Miasta Poznania. To oczywiście w związku z listopadem. To wszystkie komunikaty, proszę? O 12, tak. Pan prezydent Jerzy Stępień, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja chciałem wycofać z porządku obrad projekty dwóch uchwał, a mianowicie to są uchwały, po pierwsze uchwała oznaczona liczbą porządkową 17 w sprawie uchwalenia poznańskiego programu opieki nad dziećmi i liczbą porządkową 18 projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobkach.
Dziękuję. Wnioskodawca ma prawo wycofania projektu uchwały w dowolnym momencie, także te dwa punkty, 17 i 18, nie będą w dniu dzisiejszym realizowane. Czy w punkcie komunikaty ktoś z Państwa radnych jeszcze chciał zabrać głos? Pan radny Marek Sternalski.
Chciałbym prosić także o zastanowienie się i zgłaszam wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu dotyczącego dodatków mieszkaniowych. Na ten temat powinniśmy, jeżeli już, to rozmawiać w momencie, kiedy poznamy założenia budżetu, dlatego że jest to uchwała okołobudżetowa i dobrze by było ją rozpatrywać, mając na uwadze także inne ewentualne wydatki, które musimy ponosić w budżecie, dochody miasta. Także dopiero na tej podstawie jesteśmy w stanie podjąć racjonalną decyzję.
Dziękuję. To jest punkt 19 porządku obrad. Pan prezydent Jerzy Stępień. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, wycofuję z porządku obrad projekt uchwały opatrzony liczbą porządkową 19. To jest właśnie ten projekt uchwały, o którym był uprzejmy pan radny Sternalski wspomnieć.
Dziękuję, a więc tego punktu też nie będziemy dzisiaj realizować. Czy w punkcie komunikaty jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, a więc zamykam punkt komunikaty. Przystępujemy do realizacji punktu trzeciego, oświadczenia. W tym punkcie chęć wygłoszenia oświadczenia przed rozpoczęciem sesji złożyli panowie radni Marek Stelnarski i Mariusz Wiśniewski. I w tej kolejności proszę panów o zabieranie głosu.
Panie prezydencie, panie i panowie radni. Przystępujemy do bardzo ważnego zadania, jakim jest uchwalenie budżetu na rok 2012. Jest, można tak powiedzieć, najtrudniejszy budżet od 1991 roku w mieście Poznaniu. Takie są fakty. Aby ratować finanse publiczne naszego miasta, jesteśmy, można to tak powiedzieć, zmuszeni albo i zobowiązani do dużych cięć w tym budżecie. Ale te cięcia muszą być bardzo precyzyjne i bardzo racjonalne, tak aby nimi nie wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Aby tak się stało, naszym obowiązkiem jest wydłużenie procedury uchwalenia tego budżetu, dłuższa praca jeszcze w styczniu nad tym budżetem pozwoli nam racjonalnie podejmować decyzje. Jednym z ważnych elementów, który spowodował, że rozważamy tą sytuację, było przedstawienie nam wstępnych założeń do budżetu, w których to założeniach zauważyliśmy, że jest sporo automatycznych cięć. Skupię się na kilku. Kwestia związana z pomocą społeczną i już kilkakrotnie poruszany temat cięć w dziedzinie obiadów dla najuboższych czy pomocy organizacjom pozarządowym zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. To jest cięcie, które daje nam oszczędność rzędu 64 tysięcy złotych, a straty wizerunkowe dla miasta to jest rzecz znacznie wyżej wyceniana. Ja mówię już tak zupełnie w aspekcie pozaludzkim, tylko klasycznie promocyjnym. Jeżeli mówimy o sprawie cięć 7 etatów w pracowni urbanistycznej, to mając na uwadze długość uchwalania planów zagospodarowania w naszym mieście, a więc potencjalnych zysków dla miasta, też uważamy, że nie jest to racjonalne rozwiązanie. Jeżeli mówimy o kwestii oświaty i z tych wstępnych wyliczeń dotyczących restrukturyzacji, ja powiem od razu, jestem zwolennikiem restrukturyzacji sieci szkół, bo to jest rzecz ważna, ale z tych oszczędności wynika, że w przyszłym roku uzyskamy w granicach około 2 milionów oszczędności, a w roku następnym w granicach 5,5 miliona oszczędności. A zakładamy w budżecie, że należy ściąć wydatki powyżej 20 milionów na oświatę, to należy podejmować bardzo racjonalnie te decyzje, mając pełną wiedzę, gdzie te cięcia będą, bo dalej nam brakuje kilkunastu milionów złotych i też chcielibyśmy wiedzieć, jakie to są cięcia, czy nie zdarzy się przypadkiem tak, że w październiku przyszłego roku przyjdą do nas dyrektorzy i powiedzą, nie mam na ogrzewanie, nie mam na remonty podstawowe, które są w klasach. To są rzeczy, o których wiedzieć musimy. Jesteśmy jako Platforma Obywatelska partią, która jest odpowiedzialna za budżet. Nie żyjemy w innym świecie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że na całym świecie mamy kryzys finansów i Polska jest jednym z nielicznych krajów, który sobie radzi z tymi problemami. I radzi sobie między innymi dzięki temu, że bardzo restrykcyjnie podchodzimy do spraw budżetu. I w Poznaniu w ten sam sposób bardzo odpowiedzialnie, tak jak w skali całego kraju, chcemy podejść do procedury budżetowej, zdając sobie sprawę, że cięcia są niezbędne, ale muszą to być cięcia przemyślane i efektem tego ma być doprowadzenie do sytuacji takiej, że za chwileczkę Poznań zacznie się z powrotem rozwijać. Aby tak się stało, bardzo bym prosił pana przewodniczącego w imieniu naszego klubu, żeby reprezentował w najbliższym czasie nasz klub w spotkaniu z przewodniczącymi innych klubów w Radzie Miasta oraz panem prezydentem, aby wyznaczyć nowy sposób procedowania nad budżetem, tak aby decyzje ostateczne dotyczące budżetu były podjęte na koniec stycznia i abyśmy mieli czas na to, aby propozycje budżetowe skonsultować zarówno z organizacjami pozarządowymi, jak i z ekspertami, aby decyzje, które będziemy mogli podejmować, były najbardziej optymalne dla naszego miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Drugie oświadczenie wygłosi pan radny Mariusz Wiśniewski. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W dniu 18 października bieżącego roku podczas sesji Rady Miasta Poznania złożyłem zapytanie do Prezydenta Miasta o podanie informacji na temat kosztów organizacji imprezy związanej z podpisaniem umowy operatorskiej dla Stadionu Miejskiego między Miastem a Lechem Poznań, jego konsorcjum. W tym pytanie, czy koszty te były pokrywane z budżetu miasta, czy też w całości poniosła je druga strona. Podczas tej samej sesji pan prezydent Ryszard Globelny odpowiedział mi, cytuję, ja mogę tylko zapewnić, że Urząd Miasta nie pokrywał tego typu kosztów, nie robił tego również POSIR. Koniec cytatu. O szczegółowym zaś trybie miałem być poinformowany pisemnie, w terminie późniejszym. Kluczowe było zatem dla mnie stwierdzenie pana prezydenta, który zapewniał mnie, że na tę imprezę pieniądze z puli miejskiej nie zostały wydane. Ku mojemu zatem zaskoczeniu w odpowiedzi, której udzielił mi na piśmie w dniu 25 października zastępca prezydenta miasta pan Sławomir Hinc, okazało się, że miasto Poznań poniosło jednak koszty, to jest blisko 37 tysięcy złotych z ponad 72, jakie miała kosztować ta impreza. Z pisma wynika, że ponad 18 tysięcy złotych pokryła miejska spółka Euro 2012, blisko 18 tysięcy złotych biuro Euro 2012 z Urzędu Miasta Poznania, zaś resztę kosztów i to nieco mniejszą część pokryło konsorcjum Lecha Poznań i Marcelin Management. Tym samym okazało się, że podczas sesji Rady Miasta Poznania prezydent Ryszard Globelny udzielił mi, delikatnie mówiąc, nieścisłej odpowiedzi, albo mówiąc wprost, nieprawdziwej, niezgodnej z faktami podanymi później przez jego zastępcę. Powstaje zatem pytanie, czy pan prezydent faktycznie nie wiedział o tych wydatkach, co przecież jest możliwe, czy też na przykład został wprowadzony w błąd przez swoich współpracowników. Obowiązkiem w tym momencie pana prezydenta jest wyjaśnienie tej kwestii. Musi to być wyjaśnione, gdyż jest rzeczą niedopuszczalną, panie prezydencie, aby jakikolwiek radny miasta Poznania, niezależnie od jakiego klubu i tak dalej, mógł być przez prezydenta miasta wprowadzony w błąd, odpowiadając mu na składane przez niego zapytanie w imieniu mieszkańców. To po pierwsze. Po drugie, w całej tej sprawie bulwersujące jest wydatkowanie blisko 37 tysięcy złotych z miejskiej kasy na imprezę jedynie, co podkreślmy, towarzyszącą podpisaniu umowy operatorskiej, nie wnoszącej żadnej nowej wartości dodanej, będącej jedynie pochodzeniem pochodną zakończonych negocjacji. Można na marginesie nadmienić, że gdyby w ogóle pan prezydent i pana służby działały aktywnie w zakresie wyłonienia operatora, to pewnie byłoby to już zakończone pozytywnie ze 2 lata temu wstecz. O świętowaniu tego samego dnia pierwszych urodzin Stadionu Miejskiego, wciąż zresztą nieukończonego, jak wiemy, może nie należałoby już nawet mówić, by nie obnażać do końca bezmyślnie wydanych środków miejskich, ale jednak trzeba. Trzeba o tym mówić, panie prezydencie, szanowni państwo, by wreszcie zreflektować przede wszystkim pana prezydenta do przyjrzenia się, jak są lub mogą być wydawane pieniądze miejskie w kierowanej przez pana administracji służbach, w szczególności między innymi zajmujące się tematyką Euro 2012. Jest to ważne w przededniu, to co też tutaj pan przewodniczący przed chwilą wspominał, w przededniu czekającej nas debaty, prac nad trudnym i niełatwym budżetem na rok 2012. Nie mam bowiem żadnego, podkreślam, żadnego racjonalnego i merytorycznego uzasadnienia dla tak wydanych pieniędzy. Chyba że poniósłby je w całości Lech Poznań jako beneficjent tej umowy, to jest wtedy prywatna sprawa tej spółki i nic nam do tego. Każdy zaś uznany na rynku specjalista w dziedzinie promocji czy też marketingu samorządu terytorialnego powie, że z punktu widzenia Urzędu Miasta w tej konkretnej sytuacji wystarczyłaby zwykła konferencja prasowa, złożenie podpisów, uściśnięcie sobie dłoni, podziękowanie za zakończone negocjacje. Jestem przekonany w 100%, że tak samo to wydarzenie zostałoby nagłośnione w mediach, jak przygotowana przez pana służby impreza. W całej tej sprawie bulwersujące jest także to, że równolegle pan prezydent proponuje cięcia na rok 2012, między innymi w sprawach chociażby pomocy społecznej w kwocie porównywalnej, oczywiście w skali budżetu miasta, około 60 tysięcy złotych. Dla osób na przykład, których nie stać na posiłek. Ktoś zapyta, czy to nie jest czepianie się detali, ba, czy to nawet nie jest uprawianie taniego populizmu z mojej strony, czy też innych osób, które by tę kwestię teraz podnosiły. Otóż odpowiedź jest jedna, bardzo mocna i wyraźna, nie, to nie jest żaden populizm. Podnosząc tę sprawę, chcę w rozsądny sposób, podkreślam w rozsądny sposób, zwrócić uwagę, w szczególności pana prezydenta oraz podległych panu pracowników, na pewne zasady, na pewne pryncypia, jakimi powinno się odpowiedzialnie kierować przy wydawaniu miejskich pieniędzy. Z przykrością mogę bowiem odnotować, że niektórym pod władzą pana prezydenta takie przekonanie chyba nie towarzyszy, są obce te kwestie. Na przykład w piśmie wiceprezydenta Chińca, który wspomina, że podczas imprezy na stadionie odbyła się licytacja prac, w wyniku której udało się zebrać 10 tysięcy złotych na jeden z domów dziecka w Poznaniu, można dostrzec nie tylko brak wyczucia, jakiego należałoby oczekiwać od wiceprezydenta, podkreślmy, stołecznego miasta Poznania, ale zabrzmiało to jak wyręczanie się wręcz pokrzywdzonymi przez los dziećmi, by uzasadniać nieracjonalne wydatki miasta. Oczywiście cieszy to, że taka licytacja została przeprowadzona, że taką zbiórkę przeprowadzono, ale mąci to uczucie fakt, że 3 razy więcej, podkreślam, 3 razy więcej środków miejskich wydano, a 7 razy całościowo, uwzględniając wkład Lecha, na samą imprezę, na której tę zbiórkę przeprowadzono. Tak więc nawet z logicznego i ekonomicznego punktu widzenia to się nie układa. Za kuriozalną i także oderwaną od rzeczywistości można uznać w tej sprawie wypowiedź broniącego tych wydatków urzędnika Biura Prasowego Urzędu Miasta i pana współpracownika dla Gazety Wyborczej, który stwierdził, że równie dobrze można byłoby nie modernizować ulicy Głogowskiej, a zakupić za to 30 milionów bochenków chleba, żeby je potem rozdać. No proszę państwa, ta wypowiedź nie tylko pokazuje poziom przygotowania owego pracownika do pracy na zajmowanym stanowisku urzędnika samorządowego, ale przede wszystkim dowodzi, że pracownik pana prezydenta nie dostrzega żadnej niestosowności w całej tej sprawie i tak wydatkowanych środkach. Trzeba bowiem mieć pewne wyczucie i wiedzieć, jak mądrze wydawać publiczne środki. Często zdarzają się z kolei również sytuacje, kiedy ktoś w nieuzasadniony sposób zarzuca miejskim urzędnikom: wydaliście tyle, a tyle, a należało na przykład kupić coś dla biednych. Otóż odpowiedzialni ludzie, prezydent, radni miejscy, urzędnicy, media, opinia publiczna, powinny podchodzić zawsze mądrze i indywidualnie rozpatrywać wydatki miejskie, rozpatrywać ich kontekst, oceniać ich sens, skutki. Są bowiem wydatki, w tym na określoną także promocję miasta, na różne imprezy, które miasto musi ponieść i nie ma innego alternatywnego wyjścia, bo wiąże to się na przykład z prestiżem miasta, wynika to z jakichś przyjętych umów, zasad dyplomacji, rocznic, czy też utartych tradycji magistratu miejskiego. Wiele rzeczy naprawdę potrafi się mądrze obronić. Na przykład populizmem byłoby zarzucanie, że prezydent miasta czy przewodniczący Rady Miasta nie może na przykład podjąć delegacji miasta partnerskiego za granicę obiadem. To by był wówczas populizm. Mój kolega klubowy z Platformy Obywatelskiej, Jakub Jędrzejewski, który również komentował tę sprawę dla prasy, trafnie powiedział, że zrozumiałby wydatki na imprezę związaną z podpisaniem umowy operatorskiej, gdyby miasto podejmowało na przykład oficjalną delegację z szefem UEFA Michelem Platini. I ma rację. wówczas można byłoby zupełnie inaczej spojrzeć na tę imprezę i konieczność poniesienia na nią wydatków z publicznej kasy. Kończąc, będę dziś w ramach moich zapytań podczas sesji pytał pana prezydenta o merytoryczne uzasadnienie celu poniesionych wydatków z miejskiej kasy na wspomnianą imprezę. Prosił oczywiście o odpowiedź, byleby nie w stylu pracownika biura prasowego, jaki udzielił dla prasy, oraz o podanie dziś dokładnie i precyzyjnie wszystkich kosztów składowych oraz ich opisanie, które poniosła strona miejska i które znalazły się na wystawionych fakturach dla biura Euro 2012 Urzędu Miasta oraz spółki Euro 2012. W tej kwestii będę oczekiwał odpowiedzi jeszcze dzisiaj na sesji od pana prezydenta, potwierdzonej także pisemnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. To były oświadczenia, które państwo radni chcieli wygłosić na dzisiejszej sesji. Zamykam punkt trzeci. Przystępujemy do realizacji punktu czwartego. Jest to projekt uchwały PU 285/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w rejonie ulic Świętego Wawrzyńca i Polskiej w Poznaniu. Projekt uchwały przedstawi pani dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, pani Elżbieta Janus. Bardzo proszę.
Panie i Panowie Radni, Panie Prezydencie. Zanim przystąpię do referowania projektu uchwały, chciałam poinformować, że do wszystkich uchwał, które dzisiaj będę referować, zostały zgłoszone autopoprawki dotyczące podstawy prawnej, bo jak już to przeważnie bywa, między zgłoszeniem uchwał do Biura Rady a dzisiejszą sesją nastąpiły zmiany w podstawie prawnej do tych uchwał. I tak do wszystkich sześciu uchwał prezentowanych dzisiaj są zgłoszone autopoprawki dotyczące podstawy prawnej. Pierwszy projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w rejonie ulic Świętego Wawrzyńca i ulicy Polskiej w Poznaniu. Mówimy tutaj o obszarze w zachodniej części miasta Poznania. Obszar ograniczony ulicami Świętego Wawrzyńca i ulicą Polską oraz linią kolejową Poznań-Szczecin. Obszar ten to około 7,4 hektara. Na tym terenie obowiązuje obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Świętego Wawrzyńca. Jednakże to jest ten obowiązujący plan miejscowy. Jednakże jest to plan, który został uchwalony zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym i w związku z tym jego zapisy nie odpowiadają już wymaganiom stawianym przez obecnie obowiązującą ustawę, a ponadto ten plan miejscowy ogranicza możliwość zagospodarowania terenu poprzez wskazanie na poszczególnych działkach ściśle określonych rodzajów zabudowy usługowej, na przykład jest wymieniony salon samochodowy czy stacja serwisowa. Sporządzenie nowego planu miało na celu umożliwienie realizacji szerszego zakresu funkcjonowania usług w tym obszarze, w tym również budynków biurowych, które stanowiłyby przestrzenne dopełnienie planowanej zabudowy zgodnie z uchwalonym planem miejscowym dla bramy zachodniej po stronie południowej ulicy Dąbrowskiego. Obszar, który jest objęty proponowanym planem miejscowym w rejonie ulic Świętego Wawrzyńca i Polskiej, w pełni zawiera obowiązujący plan miejscowy w rejonie ulicy Świętego Wawrzyńca oraz dodatkowo obejmuje fragment ulicy Świętego Wawrzyńca. Plan jest zgodny ze strategią rozwoju miasta Poznania, a przede wszystkim wpisuje się w program strategiczny Przestrzenie dla biznesu. Jest również zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. W studium tereny te opisane są jako tereny zabudowy niskiej o funkcji usługowej z dopuszczeniem terenów zabudowy niskiej, baz, składów, hurtowni, półhurtowni i innej działalności gospodarczej oraz zakładów recyklingu i baz technicznych. Są to te obszary, które opisane są symbolem U1N łamane przez P3N. Oraz teren komunikacji, czyli ulica Świętego Wawrzyńca, ulica Klasy Głównej Ruchu Przyspieszonego. Jest to obszar opisany symbolem KGP 5.2. Ponadto studium w tym obszarze wskazuje ten obszar jako teren wymagający przekształceń funkcjonalno-przestrzennych oraz określa, że wysokość zabudowy określana w studium, czyli zabudowa niska, dotyczy wysokości przeważającej na danym terenie. Natomiast na etapie sporządzania planów miejscowych w wyniku analiz przestrzennych wysokość ta może być lokalnie obniżona lub podwyższona. Na przedmiotowym obszarze w wyniku takiej analizy sporządzony projekt planu dopuszcza w części już przewidzianej w obowiązującym planie wyższą zabudowę od strony ulicy Świętego Wawrzyńca, która będzie stanowić naturalne dopełnienie przestrzeni pomiędzy zrealizowanym hotelem przy ulicy Świętego Wawrzyńca, a projektowaną zabudową bramy zachodniej miasta Poznania. W projekcie planu na przeważającej części tego obszaru zostały wyznaczone tereny zabudowy usługowej. Od strony, to są te obszary, od strony torów kolejowych wyznaczone zostały tereny zabudowy usługowej i techniczno-produkcyjnej, na których dopuszcza się zachowanie, modernizację i przebudowę istniejących obecnie warsztatów i zakładów produkcyjnych. Projekt dopuszcza, tak jak już poprzednio wspomniałam, najwyższą zabudowę wzdłuż ulicy Świętego Wawrzyńca w celu kontynuacji pierzei rozpoczętej przez istniejący budynek hotelu. Natomiast w kierunku północnym, w stronę linii kolejowej, wysokość zabudowy ulegać będzie stopniowemu obniżeniu. Ponadto projekt planu zawiera rozwiązania w zakresie komunikacji, w tym utrzymuje przebieg projektowanej drogi, czyli połączenie ulicy Polskiej i ulicy Świętego Wawrzyńca, zgodnie, tak jak jest to zapisane w obowiązującym planie miejscowym. Dojazd ten, ulica ta zapewnia dojazd do nowej zabudowy na obszarze planu. Do projektu planu sporządzono wymagane prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozę skutków finansowych. Wynik prognozy skutków finansowych jest ujemny, wynosi około 900 tysięcy złotych. Jednakże na ten wynik składają się koszty regulacji stanu prawnego istniejącego odcinka ulicy Polskiej, czyli wykupy użytkowania wieczystego, które nie są bezpośrednio związane z opracowywanym projektem planu, dlatego że one, te koszty już i tak są bez względu na to, czy ten plan zostanie uchwalony, czy nie. Projekt planu uzyskał wymagane opinie i uzgodnienia. W ramach prac nad planem zostały przeprowadzone 2 spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, poza proceduralne spotkania z mieszkańcami, w ramach których poruszono różne problemy, ale między innymi właśnie temat funkcjonowania obiektów produkcyjno-warsztatowych w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej na tym obszarze. I w związku z czym w projekcie planu dopuszczono jedynie modernizację i przebudowę istniejących obiektów, natomiast docelowo zakłada się przekształcenie tego obszaru na obszar zabudowy usługowej. Projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu. Podczas pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu wpłynęły 2 pisma zawierające łącznie 7 uwag. Wszystkie te uwagi prezydent miasta uwzględnił. Wymagało to jednak ponownego wyłożenia do publicznego wglądu. Przy drugim wyłożeniu do publicznego wglądu nie wpłynęła żadna uwaga do projektu planu, natomiast wpłynęło pismo Rady Osiedla, że akceptuje zawarte w projekcie planu rozwiązania. W związku z tym nie ma listy nieuwzględnionych uwag, ponieważ takich uwag w tym projekcie planu miejscowego nie ma. Uchwalenie tego planu pozwoli na bardziej racjonalne zagospodarowanie tego terenu niż obecnie obowiązujący plan miejscowy. W związku z tym proszę Państwa o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała ten projekt pozytywnie. Głosowanie 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy ktoś chciałby uzupełnić tę opinię w imieniu komisji? Czy w imieniu klubów ktoś chciałby się wypowiedzieć? Czy we własnym imieniu ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszenia, więc możemy przystąpić od razu do głosowania całości projektu uchwały. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem uchwały PU 285/11? Przypominam, dotyczy uchwalenia planu zagospodarowania dla rejonu ulic Świętego Wawrzyńca i Polskiej w Poznaniu. Proszę o głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 21 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 4. W punkcie 5 mamy projekt uchwały PU 286/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Biskupińskiej i Lwa Tołstoja w Poznaniu. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Do projektu tej uchwały również została zgłoszona autopoprawka dotycząca podstawy prawnej. Natomiast projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Biskupińskiej i Tołstoja w Poznaniu dotyczy obszaru w północno-zachodniej części miasta Poznania na Strzeszynie. Jest to obszar o powierzchni około 108 hektarów i obejmuje rejon ulic Biskupińskiej, Wańkowicza, Tołstoja oraz trasy kolejowej Poznań-Kiła. Sytuacja planistyczna na tym obszarze wygląda następująco. Ten obszar sąsiaduje od północy i wschodu z uchwalonymi planami miejscowymi dla rejonu Podolań i rejonu Strzeszyna. Natomiast od strony południowej i zachodniej nie są sporządzane w sąsiedztwie najbliższym plany miejscowe. Do sporządzania tego planu miejscowego przystąpiono na wniosek firmy Landbud, która na tym obszarze posiada znaczne tereny i która zamierza te obszary zagospodarować zgodnie z, czy kontynuując właściwie zapisy, które były zawarte w obowiązującym kiedyś planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkaniowego Poznań-Strzeszyn. Był to plan miejscowy z 1988 roku. Ten plan obecnie nie obowiązuje i dlatego zabudowa na tym obszarze była utrudniona bądź wręcz niemożliwa. Projekt planu w związku z tym miał wyznaczać tereny zabudowy mieszkaniowej oraz określać tereny przeznaczone pod przestrzenie i cele publiczne oraz oczywiście rozwiązać kwestie obsługi komunikacyjnej. Projekt planu jest zgodny ze strategią miasta Poznania, a przede wszystkim wpisuje się w program Mieszkajmy w Poznaniu. W obowiązującym studium zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania teren ten w przeważającym obszarze jest to teren zabudowy niskiej, mieszkaniowej, jednorodzinnej z usługami podstawowymi oznaczony symbolem M2N, ale również na tym obszarze wskazany jest teren lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, czyli stacji GPZ oraz tereny komunikacji dróg zbiorczych, ulica Literacka i ulica Biskupińska. Projekt planu sporządzono zgodnie z ustaleniami studium. I tak w projekcie planu głównym założeniem było stworzenie spójnego pod względem funkcjonalnym i przestrzennym osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. I w związku z tym przeważająca część tego obszaru to tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Niewielki fragment obszaru przeznaczony jest pod zabudowę wielorodzinną. Te tereny przeznaczone pod zabudowę wielorodzinną ograniczono wyłącznie do obszarów, na których zabudowa taka już występuje oraz jako kontynuację zabudowy wielorodzinnej wzdłuż ulicy Biskupińskiej, jako dokończenie założenia urbanistycznego, a także z uwagi na trudności z obsługą komunikacyjną tego obszaru, gdzie nie ma możliwości bezpośredniej obsługi z ulicy Biskupińskiej jako ulicy zbiorczej. W projekcie planu wyznaczono również tereny zabudowy usługowej zlokalizowane przede wszystkim przy ulicy Biskupińskiej oraz niewielki teren przy ulicy Literackiej. Ponadto wyznaczono tereny zieleni urządzonej, sportu i rekreacji oraz teren zabudowy usługowej w zieleni. Wzdłuż linii kolejowej wyznaczono teren zieleni urządzonej i obiektów służących ochronie środowiska, na którym dopuszczono lokalizację przegrody przeciwhałasowej, sieci infrastruktury technicznej, w tym elektroenergetycznej, linii kablowej wysokiego napięcia 110 kV oraz lokalizację rowów otwartych odwadniających przyległe pasy drogowe oraz zbiorniki retencyjno-podczyszczające. Do projektu planu sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko oraz prognozę skutków finansowych. Prognoza skutków finansowych wykazała wynik dodatni. Wynik ten jest różny w zależności od przyjętych założeń, to znaczy od stopnia zainwestowania, zakładanego stopnia zainwestowania terenu oraz powierzchni sprzedanych gruntów miejskich i waha się od 5,5 miliona do 23,5 miliona. Tutaj są różne warianty prognozy. Projekt planu dla terenu w rejonie ulic Biskupińskiej i Tołstoja w Poznaniu uzyskał wszystkie wymagane opinie i niezbędne uzgodnienia. Poza procedurą planistyczną odbyły się konsultacje społeczne w 2008 roku. Na spotkaniu z mieszkańcami zaprezentowano i wyjaśniono rozwiązania przyjęte w planie. Dodatkowo, ponieważ Rada Osiedla zgłaszała tutaj liczne uwagi, kwestie te były omawiane na Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania, w którym brali również udział przedstawiciele Rady Osiedla Szczeszyn, mieszkańcy. Odbyło się to przed wejściem w procedurę opiniowania i uzgadniania tego projektu planu. Projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu. Do projektu planu wpłynęło 7 pism zawierających 18 uwag. Prezydent miasta Poznania na Radzie Prezydenta z zastępcami, skarbnikiem i sekretarzem uwzględnił 4 uwagi. Jedną uwagę uwzględnił w części, natomiast nie uwzględnił 13 uwag złożonych do projektu planu. Uwagi nieuwzględnione zostały Państwu przekazane, załączone w liście nieuwzględnionych uwag, natomiast dokładnie wszystkie były omawiane na Komisji Polityki Przestrzennej. Natomiast przyjęte przez prezydenta uwagi nie powodowały konieczności ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Wejście w życie tego planu miejscowego stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji na tym obszarze oraz zagospodarowanie tego obszaru w sposób spójny, pozwoli na wykształcenie czytelnej struktury urbanistycznej jako osiedla zabudowy jednorodzinnej i Szczeszyna jako osiedla zabudowy willowej. W związku z tym proszę Państwa Radnych o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej również ten projekt zaopiniowała pozytywnie, głosując 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubu ktoś chciałby zabrać głos? Czy we własnym imieniu ktoś chciałby się wypowiedzieć w sprawie projektu planu? Nie widzę zgłoszeń, a więc możemy przystąpić od razu do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, podejmujemy decyzję w sprawie projektu uchwały PU 286/11 dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Biskupińskiej i Lwa Tołstoja. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 24 głosy za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu, a 1 osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Dziękuję. Zamykam punkt 5. Przystępujemy do realizacji punktu 6. Jest to projekt uchwały PU 281/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bałtycka Gnieźnieńska w Poznaniu. Bardzo proszę, Pani Dyrektor.
Projekt tej uchwały również posiadał to poprawkę dotyczącą podstawy prawnej. Natomiast projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego dla ulicy Przestrzennego Bałtycka Gnieźnieńska, dokładnie o takiej nazwie, obejmuje obszar we wschodniej części Poznania, w rejonie ulic Bałtyckiej i Gnieźnieńskiej, zajmuje powierzchnię około 10,5 hektara. Dla tego obszaru obowiązuje obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w rejonie ulic Gnieźnieńskiej i Bałtyckiej. Jest to ten plan miejscowy. Plan ten był zatwierdzony w 1999 roku. W wyniku sporządzenia analizy dotyczącej zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikającej z artykułu 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która to analiza była przedstawiona Państwu Radnym pod koniec poprzedniej kadencji i stanowi załącznik do uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie aktualności studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W tej uchwale stwierdzono brak zgodności z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w rejonie ulic Gnieźnieńskiej i Bałtyckiej i w związku z tym należy przystąpić do zmiany tego planu miejscowego, do sporządzenia na tym obszarze nowego planu, tak aby dostosować zapisy planu do obowiązujących przepisów. W studium jest to obszar wskazany jako teren wymagający przekształceń funkcjonalno-przestrzennych i wyznaczony jako teren zabudowy niskiej, zakładów przemysłowych, w tym wysokich technologii, baz składów, hurtowni, półhurtowni i innej działalności gospodarczej oraz zakładów recyklingu i baz technicznych. Jedynie niewielki fragment tego obszaru w południowo-zachodniej jego części jest wyłączony z zabudowy i stanowi tereny otwarte, współtworzące klinowo-pierścieniowy system zieleni miasta Poznania. Położony też w granicach tego obszaru fragment ulicy Gnieźnieńskiej został określony w studium jako droga zbiorcza. Przedmiotowy teren obecnie zagospodarowany jest przez obiekty przemysłowe, magazyny, hale produkcyjne oraz budynki biurowe. Natomiast są jeszcze na tym terenie takie fragmenty, które można zabudować i zagospodarować. Do tego projektu uchwały została sporządzona analiza zasadności przystąpienia do projektu planu i analiza zgodności zamierzeń z zapisami studium. Zamierzenia są następujące. Zapisanie tego obszaru zgodnie z obowiązującym studium, czyli pod zabudowę zakładów przemysłowych i wysokich technologii, oraz dostosowanie zapisów do obecnie obowiązującej ustawy. W związku z tym analiza wykazała, że jest zasadne przystąpienie do sporządzania projektu planu miejscowego na tym obszarze oraz zamierzenia są zgodne z obowiązującym studium. W związku z tym proszę Państwa Radnych o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała projekt pozytywnie w głosowaniu 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy ktoś chciałby tę opinię uzupełnić w imieniu komisji, zabrać głos w imieniu klubu albo we własnym imieniu? Nie widzę zgłoszeń, a więc możemy od razu przystąpić do głosowania całości projektu. Przypominam, głosujemy projekt PU281 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bałtycka-Gnieźnieńska w Poznaniu. Proszę Państwa o oddawanie głosu. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Czy wszyscy Państwo Radni oddali głos? Pan Radny jest. Dobrze. Proszę o podanie wyniku. 22 głosy za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 6. Przystępujemy do realizacji punktu 7. Jest to projekt uchwały PU 282/11. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Marcelin, część B w Poznaniu. Bardzo proszę Pani Dyrektor.
Również do tego projektu jest dołączona autopoprawka, natomiast sam obszar, którym objęta jest projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Marcelin, część B, to obszar w zachodniej części miasta Poznania. Na terenie tym obowiązuje obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Marcelin. Jest to plan sporządzony zgodnie z poprzednio obowiązującym studium, czyli studium z 1999 roku. Do objęcia projektem planu miejscowego proponuje się część tego obszaru tego planu ograniczoną ulicami Bukowską, Zgorzelecką, Ubińską oraz projektowaną trzecią ramą komunikacyjną, czyli obszar o powierzchni około 5,2 hektara. Do przystąpienia do sporządzania tego planu miejscowego, do przygotowania tej uchwały przystąpiono na wniosek spółki Iron Tower Investment, która wnioskowała o zmianę zapisów planu miejscowego Marcelin, ponieważ zmieniając studium w 2008 roku, zmieniono zapisy dotyczące fragmentu tego obszaru, a więc dopuszczono na tym obszarze zabudowę handlową o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 metrów kwadratowych. I takie właśnie są zamierzenia tej spółki, aby na tym obszarze, czyli na części obszaru, który proponujemy do objęcia planem miejscowym, nowym planem miejscowym, zapisać możliwość lokalizacji obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 metrów kwadratowych. Intencją inwestora jest realizacja obiektu typu dom-ogród na tym terenie. Zabudowa handlowa uzupełniłaby centrum handlowe King Cross. Analizy funkcjonalno-przestrzenne wykazały, że przedmiotowym planem należałoby objąć również nieruchomości oznaczone w obowiązującym planie symbolem 1A, czyli położone na zachód od wnioskowanego obszaru, tworząc w ten sposób granicę zwartego obszaru przylegającego do obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Edwardowo w Poznaniu. Przed przygotowaniem tej uchwały została wykonana analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium. Studium, jak już wspomniałam, jest to częściowo obszar, na którym dopuszcza się zabudowę handlową o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 metrów kwadratowych, a generalnie jest to teren przeznaczony pod zabudowę średnio wysoką o funkcji usługowej oznaczony symbolem U1SW. Ponadto jest w studium ten obszar wykazany jako obszar wymagający przekształceń funkcjonalno-przestrzennych i zgodnie z zapisami studium preferowana jest zabudowa o wysokości do 20 metrów powyżej poziomu terenu. Przystąpienie do takiego planu miejscowego umożliwi bardziej racjonalne zagospodarowanie tego terenu i zgodnie ze studium umożliwi również na części tego terenu realizację obiektu handlowego. W związku z tym proszę Państwa radnych o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej głosowała 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się i wydała w ten sposób opinię pozytywną. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby uzupełnić tę opinię? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubów, czy w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń, a więc możemy przystąpić od razu do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, w punkcie 7 głosujemy projekt uchwały PU 282/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu dla obszaru Marcelin, część B w Poznaniu. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Frekwencja nam rośnie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 21 głosów za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 7, a w punkcie 8 proszę o przedstawienie projektu uchwały PU 283/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rezerwat Żurawiniec w Poznaniu. Bardzo proszę Pani Dyrektor.
Do tego projektu również jest złożona autopoprawka dotycząca podstawy prawnej. Natomiast projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego obejmuje obszar w północnej części miasta Poznania obszar pomiędzy ulicami Umultowską, terenami kolejowymi, czyli Północną Towarową Obwodnicą Poznania, ulicą Jasna Rola oraz ulicą Łużycką. Jest to obszar o powierzchni około 62,4 hektara. Na tym obszarze w tej chwili nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Natomiast w studium jest to obszar wyłączony z zabudowy i obszar, na którym znajduje się rezerwat Żurawiniec. Do planu, do prac nad tą uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego przystąpiono w związku z potrzebą ochrony terenów wyłączonych z zabudowy w rejonie rezerwatu Żurawiniec i w celu tak de facto ochrony również przede wszystkim tego rezerwatu. Z analizy z artykułu 32, która była na koniec poprzedniej kadencji prezentowana, również wynikało, że należy dążyć do objęcia wszystkich terenów wyłączonych z zabudowy planami miejscowymi, tak aby te obszary chronić. W studium, tak jak już wspomniałam, jest to teren wyłączony z zabudowy, teren zieleni otwartej oraz teren rezerwatu Żurawiniec. Rezerwat Żurawiniec nie posiada planu ochronnego i nie wyznaczono dla niego otuliny rezerwatu. Przystąpienie do sporządzania planu miejscowego jest więc kontynuacją polityki miasta zawartą w studium, ale również próbą obrony tego obszaru przed zabudową. Nie cały ten obszar jest własnością miejską bądź Skarbu Państwa, częściowo są to tereny prywatne, a w związku z tym, że sąsiedztwo tutaj bezpośrednie jest osiedli mieszkaniowych, wielorodzinnych i zabudowy jednorodzinnej, w związku z tym jest presja na zabudowywanie również tego obszaru. W związku z tym projekt, plan miejscowy na tym obszarze będzie jedyną możliwością zabezpieczenia tych obszarów przed zabudową. Oczywiście sporządzono do tego projektu analizę zasadności przystąpienia do sporządzania planu miejscowego oraz analizę zgodności zamierzeń z obowiązującym studium. Analiza ta wykazała, że zamierzenia są zgodne z obowiązującym studium, a przystąpienie do sporządzania planu miejscowego na tym obszarze jest jak najbardziej uzasadnione. W związku z tym proszę Państwa Radnych o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej głosowała 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących i wydała opinię pozytywną o projekcie uchwały. Czy ktoś chciałby tę opinię uzupełnić w imieniu komisji? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu, w imieniu własnym? Ponieważ nie ma zgłoszeń w dyskusji, możemy od razu przystąpić do głosowania projektu. Proszę Państwa o oddawanie głosu w sprawie uchwały PU 283/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu rezerwat Żurawiniec w Poznaniu. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 20 głosów za, 0 przeciw. Znaczy tak, 20 głosów za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się. Znaczy może zrobimy tak, że skończymy uchwałę planistyczną i ogłosimy jakąś przerwę, to wtedy Państwo się będą mogli nagadać bez problemu. No i jeśli Państwo nie są w stanie nawet zauważyć, kiedy jest głosowanie, to znaczy, że to jest bardzo frapująca debata. Przystępujemy do realizacji punktu 9. Jest to projekt uchwały PU 284/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefa przemysłowa przy ulicy Warszawskiej w Poznaniu. Bardzo proszę, Pani Dyrektor.
Również oczywiście do tej uchwały jest autopoprawka dotycząca podstawy prawnej. Natomiast projekt uchwały obejmuje obszar we wschodniej części Poznania, obszar, na którym obecnie obowiązują trzy bądź fragmenty trzech planów miejscowych. Są to następujące plany. Terenu w rejonie węzła Antoninek Wschód, część B. To jest plan, który proponujemy w całości objąć tą uchwałą. Oraz fragmenty planów rejon ulicy Głubieniec oraz Antoninek Wschód, część A. Niewielki tutaj fragment. Bezpośrednio styka się ten obszar z obowiązującym planem Zieliniec. Są to plany sporządzone w bardzo różnym okresie czasu, o zróżnicowanych zapisach. Tak wyglądają te plany razem złączone. W większości są to obszary przeznaczone pod funkcję przemysłową, częściowo wyłączone z zabudowy. Do prac nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego przystąpiono na wniosek Volkswagena z Poznań Spółka z o.o., który złożył wniosek, żeby spółka ta złożyła wniosek, żeby przede wszystkim jednym planem objąć tereny, które są w ich zainteresowaniu, które są przez nich użytkowane lub na których zamierzają rozbudowywać swoją działalność. Oraz złożono wniosek, żeby wyłączyć ulicę Smołdzinowską, włączyć w tereny zabudowy przemysłowej oraz wnioski, które już są bardziej wnioskami szczegółowymi, które w sposób bardziej racjonalny pozwolą zabudować, zagospodarować obszar firmy Volkswagen. Tak wygląda ten obszar. Została wykonana analiza zasadności przystąpienia do sporządzania planu miejscowego i analiza zgodności ze studium. W studium teren ten jest przeznaczony pod zabudowę średnio-wysoką zakładów przemysłowych wysokich technologii oraz wyłączony z zabudowy w części tutaj północnej. Teren otwarty położony poza klinowo-pierścieniowym systemem zieleni, teren leśny i do zalesień, a także jest wyznaczona droga klasy głównej, droga ruchu przyspieszonego, czyli po prostu ulica Warszawska. Ponadto w studium wprowadza zakaz lokalizowania budynków wysokich i wysokościowych z wyjątkiem pojedynczych budynków w rejonie głównych węzłów komunikacyjnych i na terenach zabudowy średnio-wysokiej lokalizowanych na bazie opracowywanego planu miejscowego. Analiza zasadności przystąpienia wykazała, że zasadnym jest przystąpienie do planu i objęcie jednym planem miejscowym całego terenu oraz próba rozwiązania wniosków złożonych przez firmę Volkswagen. W związku z tym proszę Państwa radnych o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej głosowała 8 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące i podjęła w ten sposób opinię pozytywną o projekcie uchwały. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu albo w imieniu własnym? W imieniu klubu pan radny Łukasz Mikuła, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Nasz klub popiera przystąpienie do sporządzenia tego planu miejscowego. Jeżeli jest możliwa współpraca dobra z poważnym inwestorem, to jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby do takich prac przystąpić. Natomiast od razu już uprzedzamy pana prezydenta, że poprzemy ten plan miejscowy, jeśli chodzi o uchwalenie, w momencie, kiedy będziemy mieli jasną umowę partycypacyjną dotyczącą ewentualnej przebudowy układu komunikacyjnego w tym rejonie i oczekujemy, że razem z planem tak naprawdę będziemy wiedzieli także o wszystkich warunkach realizacyjnych, ewentualnych zmian, które mogą nas czekać w tym terenie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Bielerzewski również w imieniu klubu. A więc debata indywidualna. Indywidualna, proszę bardzo. Pan radny Andrzej Bielerzewski.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Rada Osiedla Antoninek Zieliniec Kobylepole zaopiniowała pozytywnie przystąpienie do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego Antoninek Wschód, część AB oraz Głowieniec. Natomiast co do zakresu zmian, wypowie się dopiero po uzyskaniu informacji, jak zostanie rozwiązana komunikacja, zarówno zbiorowa, jak i indywidualna, samochodowa, piesza i rowerowa, po zamknięciu ulicy Smołdzinowskiej. I tu całkowicie popieram zdanie pana przewodniczącego Mikuły, że powinno to się odbyć na zasadzie umowy partycypacyjnej, żeby nie było tak, że zamknie się ulicę Smołdzinowską, a potem nie będzie możliwości i środków, żeby wykonać niezbędne prace dla zabezpieczenia obsługi komunikacyjnej Zielińca. Ta obsługa komunikacyjna naszym zdaniem powinna wykroczyć poza ten plan i włączyć również do tego węzeł Sośnicka-Warszawska, który jest ujęty w planie zagospodarowania przestrzennego Zieliniec. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń, a zatem możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy w sprawie projektu uchwały PU 284/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefa przemysłowa przy ulicy Warszawskiej w Poznaniu. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za? Kto jest przeciw? Klub dyskusyjny również prosimy o oddanie głosu. Swoją drogą ciekawy skład tego klubu dzisiaj. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 26 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo pani dyrektor za tę część sesji. Przystępujemy do realizacji punktu 10. Jest to projekt uchwały PU 288/11 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok. Projekt przedstawi pani dyrektor Iwona Żwawiak. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo. Projekt tej uchwały, na początku może zgłoszę autopoprawkę do projektu uchwały, bo faktycznie dwa dzienniki ustaw, to znaczy zmiany do ustawy o samorządzie gminnym, weszły w życie już po oddaniu projektów przez nas do biura prawnego. Tak naprawdę te projekty były oddawane dwa tygodnie temu i w zasadzie we wszystkich innych uchwałach, które na dzisiejszej sesji też są, no to tak naprawdę, gdzie jest powoływana ustawa o samorządzie gminnym, no to te dwie kolejne zmiany, które weszły w życie, zostały opublikowane, jeszcze nie weszły w życie do ustawy o samorządzie gminnym, to w tym momencie powołujemy je tutaj i właśnie stąd ta autopoprawka. Jeśli chodzi merytorycznie o sam projekt tej uchwały, więc szanowni państwo, proponujemy niezwiększanie stawek podatku od środków transportowych w porównaniu do roku obecnego, żadnych w zasadzie poza tymi, które tak naprawdę musimy. Mamy na dzień dzisiejszy 73 stawki podatkowe, a w 20 przypadkach, jako że to są stawki dla pojazdów tych największych, dla tych, których ustawodawca przewidział w załączniku do ustawy, czyli największych powyżej 12 ton, i dla tych pojazdów istnieje w załączniku do ustawy, które my też mamy w uchwale, poszczególne kategorie mają stawki minimalne, które są przeliczane według kursu euro. Jeżeli kurs euro na 1 października danego roku w porównaniu do 1 października poprzedniego roku jest większy niż 5%, to tak naprawdę nie jest to już zależne od woli Rady, tylko tak naprawdę ulegają one automatycznemu przeliczeniu. Czyli w tym momencie, jeżeli my te stawki minimalne dla tych pojazdów mieliśmy, to one uległy przeliczeniu i dotyczy to właśnie 20 stawek, które u nas występują, i te stawki rosną o 11,29%. Pozostałe stawki proponujemy zostawić na tym samym poziomie. Widzimy od zeszłego roku, tak jak państwo postanowiliście wprowadzić tą politykę taką proaktywizacyjną, widzimy już pierwsze efekty. Efekty są w postaci takiej, że firmy, głównie firmy leasingowe, no zaczynają rejestrować te pojazdy na terenie Poznania. Wcześniej robiły to w gminach innych podpoznańskich. I tak dla przykładu, takich 27 głównych towarzystw leasingowych w zeszłym roku, przez cały rok nowo zarejestrowanych pojazdów w Poznaniu miało tylko 478. W tym tym roku już na 30 września, czyli jeszcze niepełen rok, było to 1593, więc pewne ożywienie w tym zakresie obserwujemy i chcielibyśmy, żeby no, w kolejnych latach działo się podobnie, a nawet właśnie, żeby udawało nam się zwiększać ilość pojazdów noworejestrowanych na terenie Poznania. Stąd właśnie widzimy pozytywne efekty tej zmiany zeszłorocznej. Bardzo Państwa proszę o przyjęcie projektu tej uchwały razem z autopoprawką.
Dziękuję, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uchwała była opiniowana przez Komisję Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta. Uzyskała opinię pozytywną, 8 osób za, nikt nie był przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Czy ktoś w imieniu klubów chciałby zabrać głos? W imieniu komisji? Nie widzę. W imieniu własnym ktoś z Państwa radnych chciałby się wypowiedzieć? Też nie widzę, a zatem możemy przejść do głosowania. Proszę o ekran i proszę Państwa radnych o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyników. 23 osoby głosowały za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Przepraszam bardzo, proszę uwzględnić, tak, że pani radna... Pewnie będzie to trudno uwzględnić, że pani radna była za, ale proszę uwzględnić, że pani radna była obecna, tak, jeśli można prosić. Dziękuję bardzo. W takim razie zamykam punkt 10 i przechodzę do punktu 11. To jest projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tu i tu też na samym początku zgłaszam autopoprawkę, jako że też jest powołana ta sama ustawa, ustawa o samorządzie gminnym, w której te dwa kolejne publikatory pojawiły się w dziennikach ustaw, w dzienniku ustaw 149 i w dzienniku 217, więc je powołujemy, oraz tu 29 października, więc też już po oddaniu do Biura Rady projektu uchwały pojawiła się zmiana w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, zmiana, na której my żeśmy bazowali, ale nie było publikatora. Taka zmiana, o której wczoraj też była mowa na komisji, czyli zmienia się termin deklarowania i płacenia podatku od nieruchomości dla osób prawnych z 15 stycznia na 31 stycznia każdego roku. I właśnie my tą zmianę już uwzględniliśmy w projekcie uchwały, ale jako że nie było publikacji, dopiero dzisiaj wprowadzamy ją autopoprawką. Jeśli chodzi natomiast o sam projekt uchwały, proszę Państwa, tu troszkę inaczej proponujemy zwiększenie stawek w stosunku do obowiązujących obecnie o wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za 2 kwartały tego roku w stosunku do odpowiedniego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik ten w tym roku wyniósł 4,2%, a więc te stawki zostały przeliczone, wszystkie stawki zostały przeliczone, oraz także ten projekt zakłada likwidację stawki preferencyjnej, która pojawiła się w 2001 z zastosowaniem od 2002 roku. Była taka stawka dla budynków gospodarczych zajętych na własne potrzeby podatnika. Tak naprawdę weryfikacja prób zastosowania tej stawki, z roku na rok tych prób było więcej, weryfikacja bardzo kłopotliwa, bardzo pracochłonna i kosztochłonna. Ponad 2000 podatników z roku na rok próbowało skorzystać z tej stawki i tak naprawdę próbowali zgłaszać nie jakieś tam drobne ilości metrów kwadratowych zajęte na swoje właśnie potrzeby własne, tłumacząc, że brak pomieszczeń gospodarczych w budynku mieszkalnym, ale nawet było to 100-200 metrów, a nawet i zdarzało się ponad 300 metrów. Także same postępowania, prowadzenie tych postępowań było bardzo kłopotliwe. To też proponujemy Państwu, żeby tą stawkę jednak zlikwidować. Tak naprawdę jeśli chodzi o efekt dla budżetu, to wprowadzenie tej stawki rokrocznie powodowało to, że tak od 165 do 172 tysiące złotych było mniej w budżecie miasta Poznania. Nawet już myśleliśmy, żeby zaproponować Państwu zmniejszenie ilości metrów na to przeznaczone, ale tak naprawdę spowoduje to też wzrost ilości postępowań, bo będą próby też podatników właśnie użycia tej preferencyjnej stawki. To też jednak prosimy, abyście Państwo zgodzili się na jej likwidację. Dziękuję bardzo. Proszę o przyjęcie projektu uchwały.
Dziękuję bardzo. Uchwała była opiniowana przez Komisję Budżetu Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta. Opinia pozytywna. 8 głosów za, nikt nie był przeciw, 1 osoba wstrzymała się. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę. W imieniu klubów? W imieniu własnym ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. A zatem proszę o ekran do głosowania i proszę Państwa radnych o oddawanie głosu. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyników. 17 osób głosowało za, 4 osoby przeciw, 5 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 11 i przechodzę do punktu 12. To jest projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości rolnego i leśnego na 2012 rok. Bardzo proszę.
Przewodniczący, Szanowni Państwo, i tu znowu też ta nieszczęsna autopoprawka spowodowana tymi zmianami do ustaw, o których mówiłam już wcześniej, ale tutaj pojawia się jeszcze coś, co zgłoszone też było Państwu wcześniej, a ja w tej chwili mam tekst jednolity autopoprawki. Faktycznie nie spowodowałoby to nieważności uchwały, ale jak nam wczoraj zwrócono uwagę na komisji, tak naprawdę wkradł się pewien błąd w podstawie prawnej uchwały. W przypadku formularzy wszystko jest ok, przywołując ustawę o podatku rolnym, natomiast w samym formularzu ustawa jest podana prawidłowo, natomiast publikator tej ustawy jest podany nieprawidłowo, to znaczy wcześniejsze, nie ustawa z 2006 roku, tylko z 1993, za co bardzo przepraszam i właśnie stąd potrzeba tej autopoprawki. I też przyuważyliśmy przy okazji, że powołując ustawę o lasach, no nie podaliśmy roku publikacji. Stąd też te wszystkie uzupełnienia właśnie w autopoprawce i bardzo proszę o jej przyjęcie. Jeśli chodzi natomiast o same formularze, merytorycznie tak naprawdę zmieniamy tylko tyle, że nie pojawia się NIP w formularzach dla osób prawnych, jako że osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej tamtym NIP-em nie będą się posługiwały, będą się posługiwały PESEL-em tylko i wyłącznie. Wcześniej mieliśmy i NIP i PESEL, stąd też z tych formularzy wyeliminowaliśmy tą rubrykę. Poza tym złączyliśmy 3 formularze w jeden, jeśli chodzi o osoby fizyczne, dla potrzeb i podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości. Ma to spowodować głównie oszczędności też związane z samą produkcją jakby formularzy na rzecz naszych podatników, a w przypadku formularzy dla osób prawnych zastosowaliśmy wyłączenie na przykład zwolnień do załącznika. I w zasadzie to są jedyne zmiany, jakie w tych formularzach się pojawiają, oraz też corocznie wprowadzamy stawki, które będą użyte przy samoobliczeniu podatków w 2012 roku. Bardzo proszę o przyjęcie tych projektów.
Dziękuję bardzo. Uchwała była opiniowana przez Komisję Budżetu Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta. Opinia pozytywna. 9 głosów za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Czy ktoś w imieniu komisji? Nie widzę. Ktoś w imieniu klubów chciałby zabrać głos? Ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem głosujemy. Proszę bardzo o podanie ekranu. I proszę Państwa o głosowanie. Dziękuję bardzo, zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyników. 24 osoby głosowały za, 2 osoby głosowały przeciw, 1 się wstrzymała. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Zamykam zatem punkt 12. I przechodzę do punktu 13. To jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie przez miasto Poznań zawartych porozumień międzygminnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. Przedstawiam uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie przez miasto Poznań zawartych porozumień międzygminnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Miasto Poznań zawarło w 1993 roku porozumienie z gminami Czerwonak, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Puszczykowo i Swarzędz oraz następne porozumienie 30 czerwca 2004 roku z gminami Brodnica, Kurnik, Suchy Las. Przedmiotem tych porozumień jest powierzenie miastu Poznań przez wymienione gminy, wykonywanie zadań publicznych polegających na prowadzeniu spraw wodociągów i kanalizacji, usuwanie oczyszczenia ścieków komunalnych. Wykonywanie przedmiotowych porozumień po wejściu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków nastręcza szereg trudności natury formalnej. Dotychczasowa praktyka wykonywania porozumień zakładająca ograniczenie uprawnień organów miasta do wykonywania kompetencji wobec akwanet z pozostawienia autonomii pozostałych gmin będących stronami porozumień w stosunku do innych działających na ich terenie przedsiębiorstw wodociągowych, kanalizacyjnych została zakwestionowana orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na podstawie z kolei artykułu 74 o samorządzie gminnym o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz powołując się na fakt porozumienia międzygminnego z 1993 roku, Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał również, iż gminy, sygnatariusze porozumienia, wyzbyły się swych kompetencji w przedmiotowym zakresie na rzecz miasta Poznania. W sprzeczności z tym wyrokiem gminy Czerwona, Murowana Goślina i Swarzędz przystąpiły do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka. Z powyższych powodów konieczne jest wypowiedzenie wskazanych porozumień, do czego każda z gmin będących ich stronami jest upoważniona z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia. Podjęcie niniejszej uchwały nie stanowi przeszkody do ewentualnego nawiązania w przyszłości przez miasto Poznań współpracy międzygminnej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie porozumienia międzygminnego lub związku komunalnego. Zwrot związku komunalnego został uzupełniony w uzasadnieniu po uwadze w wyniku postanowień zarządu. Wymaga to przygotowania i przyjęcia przez organy wszystkich gmin nowych rozstrzygnień prawnych uwzględniających wyżej poczynione uwagi. W związku z tym proszę o pozytywne zaopiniowanie uchwalenie uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 10 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Komisja Budżetu i Nadzoru Właścicielskiego 7 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący, również opinia pozytywna. Czy w imieniu tych komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubów? Czy ktoś chciałby zabrać głos w debacie indywidualnej? Pan radny Łukasz Mikuła, bardzo proszę.
Ja chciałem tylko podkreślić, iż znacznie łatwiej by się głosowało nad tego rodzaju uchwałą w momencie, kiedy byśmy mieli już projekty tego, co miałoby się stać po wypowiedzeniu, czyli pewne dokumenty czy propozycje dotyczące nowego porozumienia lub zawarcia związku komunalnego w dziedzinie wodno-kanalizacyjnej. To obecne porozumienie jest złe, ono nie przystaje do obecnych warunków prawnych czy administracyjnych, natomiast no, nie zwalnia nas to z odpowiedzi na pytanie, co dalej w tym systemie i oczekuję, że takie propozycje zostaną złożone. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
W imieniu klubu troszeczkę się spóźniłem z z reakcją, panie przewodniczący.
Klubowo, tak?
Tak, panie przewodniczący, nasz klub będzie głosował za podjęciem tej uchwały z jednego prostego powodu. Otóż fakt, iż to porozumienie było podpisywane w 1993 roku, później zmieniły się przepisy prawa, powoduje, iż miasto Poznań ponosi nieuzasadnione koszty związane z pełnieniem funkcji regulatora, w szczególności koszty związane z weryfikacją wniosku taryfowego dla obszaru całej aglomeracji, z weryfikowaniem kosztów wieloletnich planów modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnych, nie tylko spółki Aquanet, ale także innych prywatnych przedsiębiorstw. W związku z tym uznajemy, że pełnienie tej funkcji regulatora powinno być wykonywane przez miasto Poznań jako podmiot, który ma ku temu najwięcej kompetencji, powiedziałbym, i doświadczenia. Natomiast nie powinno się odbywać bez stosownego wynagrodzenia. Gminy powinny partycypować w kosztach prowadzenia tej weryfikacji i z tych też względów nasz klub będzie głosował za przyjęciem tego porozumienia. Dość niefortunnie zbiegło się w czasie podejmowanie decyzji o odstąpieniu czy wypowiedzeniu tego porozumienia z decyzjami o zatwierdzeniu taryf za zbiorowe zaopatrzenie wody i odprowadzanie ścieków, ponieważ tutaj pragnę podkreślić i zauważyć, że i w argumentacji przedstawionej przez pana dyrektora, przez pana prezydenta, nigdzie nie padły argumenty wskazujące na to, iż wypowiedzenie tego porozumienia ma jakikolwiek związek z kształtowaniem polityki taryfowej. Także chciałbym podkreślić, że już na bazie funkcjonującego porozumienia, które jeszcze będzie obowiązywało przez rok, jest możliwość zróżnicowania wysokości taryf dla Poznania i gmin ościennych, bazując na różnego rodzaju wyszczególnionych kosztach czy czynnikach kosztotwórczych, z czym mamy do czynienia już w tym roku, przy zróżnicowaniu ścieków. Ja pragnę jakby wyrazić wolę i swoją i członków naszego klubu, że miasto Poznań jak najszybciej porozumie się z gminami, które do tej pory tworzyły porozumienie komunalne, że nowa treść tego porozumienia zostanie przyjęta i na podstawie tego porozumienia miasto Poznań będzie między innymi pełniło funkcję regulatora i będzie ta funkcja odpowiednio, że tak powiem, rozkładane, koszty wykonywania tej funkcji będą rozkładane na wszystkie podmioty. Z drugiej jednak strony wyrażam także opinię, iż miasto Poznań powinno bardzo mocno pracować w porozumieniu ze spółką nad różnicowaniem taryf, z całą pewnością taryf ścieków i powinniśmy także bardzo mocno pracować nad znalezieniem sposobu weryfikacji czy możliwości zróżnicowania kosztów dostarczenia wody dla odbiorców Aquanet. Myślę, że tych dwóch spraw nie należy łączyć. One mogą, prace nad różnicowaniem taryf mogą się odbywać równolegle z pracami nad wypracowaniem jakiegoś wspólnego modelu pracy w ramach porozumienia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ.
Znaczy ja bym jednak chciał tu parę rzeczy poruszyć, które też mówiłem na komisji, ale nie wszyscy o tym wiedzą. Znaczy pierwsza sprawa to są tak zwani ryczałtowcy, których też musimy podzielić. Są ryczałtowcy, którzy mieszkają w kamienicach i są ryczałtowcy, którzy mieszkają w pięknych wilach z dużymi ogrodami. I jedni i drudzy płacą tyle samo, a ryczałt, jak się dowiedzieliśmy na komisji, jest określany przez w jakichś zarządzeniach ministerialnych, czyli ile wody przypada na danego delikwenta pobierającego ryczałt. I potem mamy coś takiego, że piękne, duże wile i całe lato leci woda do ogrodu, bo oczywiście jest ryczałt, więc trudno tutaj się nie przejmować, bo ja za to nie, ja tak zapłacę tyle samo, czy podlewam ten ogród cały czas, czy nie. I tych ryczałtowców, jak się dowiedzieliśmy, jest dość sporo, bo bodajże kilkuset, czy nawet powyżej tysiąca. Są rzekomo uzasadnione miejsca, w których nie można z tego ryczałtu zrezygnować, chociaż dla mnie, jeśli wpływa rura, no to co za problem na rurze założyć licznik. Jeśli wpływają dwie rury, to dwa liczniki, jeśli trzy rury, to trzy liczniki i tutaj nie ma problemu. No, Aquanet twierdzi, że jest to dla nich problem, choć w swoim czasie złożyłem taką interpelację, również walczyłem jako szef komisji, miałem odpowiedź, że do 2012 znikną wszyscy ryczałtowcy, no z zachowania pana prezesa wynikało, że nie. I to jest pierwsza sprawa, ale tu wracając do, i tutaj też zadałem takie pytanie, na które nie dostałem odpowiedzi, mam nadzieję, że się dowiem, ilu ryczałtowców jest w Poznaniu, a ilu ryczałtowców jest w powiecie, bo to też jest ważne, bo w powiecie większe prawdopodobieństwo jest, że są to właśnie ci, którzy podlewają ogrody. Ale wracając tutaj do szczegółów tej uchwały, myśmy ileś lat temu, kiedy decydowaliśmy się nie prywatyzować Aquanetu, stwierdziliśmy, że będzie to niestety wymagało tego, że ci, którzy już mają wodę i kanalizację, będą płacili w opłatach za wodę za tych poznaniaków, którzy jeszcze nie mają. Ale generalnie taka zasada przez Radę została przyjęta i za tym wszyscy byli. Okazało się, że poznaniacy tak naprawdę nie tylko płacą za rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Poznaniu, ale również w gminach ościennych. I niestety to porozumienie spowodowało, że Aquanet bardzo chętnie przejmował instalacje wodociągowe, na przykład w murowanej Goślinie, gdzie podobno nie było różnicy między instalacją wodociągową a sitkiem i tak naprawdę ta instalacja była naprawiana, modernizowana z pieniędzy, które wypracował Poznań. I podejrzewam, że niestety, jak dzisiaj się okazuje, kiedy wstępną symulację zrobiono, że ceny wody trzeba zróżnicować. I to nie jest to, co niektórzy wypisują na forach, że Poznań chce żyć kosztem gmin ościennych, bo to nie jest prawda, tylko chcemy, by każdy płacił za siebie. I to jest celem wypowiedzenia, tak jak rozumiem, tego porozumienia i apeluję o to, żeby zawarcie nowego porozumienia było celem tego, by każda gmina za siebie płaciła. No, musimy skończyć z tym, że jest bogaty Poznań i dlatego wszyscy mogą korzystać z tego, co Poznań wypracowuje i żyć, a swoje pieniądze wydawać na polepszanie życia mieszkańcom. No i potem tak to się kończy, że my nie mamy na uzbrojenie naszych terenów i ludzie wolą zamieszkać pod Poznaniem, bo tam są piękne uzbrojone działki, bo na to tychże mieszkańców stać. Ja abstrahuję od tego, że dziwię się, że Aquanet, w którym miasto Poznań ma większościowe udziały, czyli jak gdyby jest większościowym właścicielem tej firmy, że Rada Nadzorcza i prezydent, który część właścicielskiej formy prowadzi, no, że godził się na taką sytuację, tak, że z pieniędzy poznańskich rozbudowywano wodociągi w gminach ościennych. I tego nie mogę zrozumieć, dlaczego nasi przedstawiciele w spółce Aquanet do tego dopuszczali. Ale teraz widzę, że jest inny sposób myślenia, czyli zmienia się ten sposób myślenia i jestem oczywiście za tą uchwałą po to, by zawrzeć nową, która niestety, czy dla tych, którzy byli pasożytami, a stety dla tych, którzy płacili za dużo za wodę, spowoduje, że każdy będzie płacił za swoje. I mam nadzieję, że z takim porozumieniem pan prezydent przyjdzie. Jeżeli przyjdzie z takim porozumieniem, to oczywiście to porozumienie należy poprzeć. Natomiast dzisiaj oczywiście nie pozostaje nam nic innego, jakby powiedzieć to porozumienie. I jeszcze raz powtarzam, to nie jest zamykanie się Poznania na gminy ościenne, to jest po prostu każdy płaci za siebie. I tak powinno być. To nie jest tak, że Poznań jest mężczyzną, a gminy ościenne kobietą i wypada, że Poznań płaci za kobietę. Niestety jest równouprawnienie, albo gminy są mężczyznami i Poznań jest mężczyznami i każdy płaci za siebie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Szanowni Państwo, musimy mieć świadomość jeszcze jednego zagrożenia. Ja myślę, że podejmując tą decyzję o wyrażeniu zgody na wypowiedzenie porozumienia, wszyscy tą świadomość mamy. Okres wypowiedzenia trwa rok. Jeżeli w ciągu tego roku, a więc do końca 2012 roku naszemu miastu nie uda się, prezydentowi nie uda się porozumieć z gminami ościennymi, to począwszy od 2013 roku spółka Aquanet będzie przedstawiała odrębne wnioski taryfowe i wnioski dotyczące modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej wszystkim gminom. Co to oznacza? Oznacza to nie mniej, nie więcej, ale no, pewien spór, pewno dość zaogniony, co do zakresu wieloletnich planów modernizacyjnych, z całą pewnością każda z gmin będzie łatwo godziła się na rozbudowę sieci kanalizacyjnej u siebie, ale już niezbyt chętnie będzie chciała finansować jakieś inwestycje wspólne, więc też tutaj namawiam prezydenta do szybkich rozmów, szybkich negocjacji z gminami, które tworzą w tej chwili porozumienie, tak żebyśmy jak najszybciej wiedzieli, na czym stoimy i żebyśmy wiedzieli, co się będzie działo z polityką wodno-kanalizacyjną, począwszy od 2013 roku.
Dziękuję bardzo. Nie ma dalszych zgłoszeń w dyskusji, a zatem możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały PU 273/11A w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie przez miasto Poznań zawartych porozumień międzygminnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 13. Chciałbym Państwu powiedzieć, że ponieważ już niewiele zostało projektów uchwał, to będę proponował, żebyśmy nawet przerwę obiadową zrobili, żebyśmy to zrobili w jednym odcinku, że tak powiem. Chyba że wcześniej Państwo dojdą do wniosku, że dobrze by było zrobić jakąś krótką przerwę, to w każdej chwili jestem gotów taką ogłosić. Może na przykład koło 11 jakaś krótka przerwa, jeśli będzie potrzebna, to zrobimy, dobrze? A zatem przystępujemy do realizacji punktu 14. Jest to projekt uchwały PU 287/11 w sprawie zatwierdzenia taryf Aquanet S.A. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2012 rok. Bardzo proszę.
Spółka Aquanet zgodnie z przepisami ustawy złożyła wniosek w terminie. Wniosek obejmuje okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012. Począwszy od roku 2012 spółka wprowadziła zróżnicowane taryfy za zbiorowe zaopatrzenie wody i zbiorowe odprowadzenie ścieku, będące skutkiem wydzielenia z dotychczasowych jednolitych obszarów świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych 5 nowych obszarów tak zwanych zlewni. Zlewnia numer 1 stanowiąca obszar zlewni centralnej oczyszczalni i lewobrzeżnej oczyszczalni ścieków w Poznaniu. Zlewnia numer 2 stanowi obszar zlewni oczyszczalni ścieków w Mosinie. Zlewnia numer 3 stanowiąca obszar zlewni oczyszczalni ścieków w Szlachęcinie i zlewnia numer 4 stanowiąca obszar zlewni oczyszczalni ścieków w Borówcu oraz zlewnia numer 5 stanowiąca obszar zlewni oczyszczalni ścieków w Chludowie. W przedstawionej taryfie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę spółka dokonała dystrybucji kosztów dotyczące dostarczenia wody pomiędzy poszczególnymi zlewiami, zachowując jednak jednolite ceny zaopatrzenia w wodę. Także tutaj dla wszystkich zlewni taryfa jest jednolita i wynosi 3,59 zł netto. Wzrost nastąpił o 7,5%. Jeśli chodzi o ścieki, to w zakresie zbiorowego odbioru ścieków przedsiębiorstwo dokonało zróżnicowania opłat za odbiór 1 m³ ścieków i tak w zlewni poznańskiej wynosi netto 4,90, nastąpił wzrost o 7,9%, natomiast w oczyszczalni ścieków w Mosinie wzrost ten nastąpił blisko 18,6%. Zatwierdzenie proponowanych taryf jest celowe, albowiem pozwala na rozwój przedsiębiorstwa Aquanet, umożliwia modernizację i rozbudowę systemu wodociągowo-kanalizacyjnego zgodnie z planem rozwoju i modernizacji. ponieważ obecna taryfa obowiązuje do 31 grudnia 2011 roku, stąd podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, głosowanie 3 za, 5 przeciw, 1 wstrzymujący, czyli opinia negatywna. Komisja Budżetu 4 za, 2 przeciw, 3 wstrzymujące, opinia pozytywna. Czy w imieniu tych komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Otwieram debatę indywidualną. Pan radny Michał Grześ, bardzo proszę.
Czy ja miałem obietnicę, że dowiem się, ilu ryczałtowców jest w powiecie, a ilu w Poznaniu, i taką chciałbym dostać odpowiedź.
Jeśli mogę prosić pana prezesa, bo miał przygotować, jest na sali, więc proszę. Panie prezesie Łudziński.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, dzień dobry. W Poznaniu wedle naszych wyliczeń mamy 1516 ryczałtowców. Sumaryczna liczba ryczałtowców w całym obszarze funkcjonowania firmy to jest 2683.
Pan radny Tomasz Lewandowski, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, dzisiejsza decyzja tak naprawdę została, czy decyzja o nowych taryfach została już podjęta w chwili, kiedy Rada głosowała nad wieloletnim planem modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnych Aquanet SA. W tym miejscu pragnę przypomnieć, że Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej głosował przeciwko temu planowi, bynajmniej nie z powodu negowania konieczności przeprowadzenia inwestycji, ale z powodu takiego, a nie innego ujęcia sposobu finansowania tychże inwestycji. Opowiadaliśmy się w trakcie debaty, którą wtedy toczyliśmy, za zwiększeniem partycypacji, czy wprowadzeniem mechanizmu partycypacji miasta w przeprowadzaniu inwestycji wodno-kanalizacyjnych, przynajmniej na poziomie przychodów, które miasto ma, czerpie ze spółki, między innymi przychodów z podatku od nieruchomości, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego związanych z prowadzeniem inwestycji przez Aquanet. Uznawaliśmy po prostu, że to, że spółka inwestuje, inwestuje z pieniędzy mieszkańców między innymi Poznania, no, nie powinna dodatkowych kosztów z tego tytułu na rzecz miasta Poznania ponosić. Wtedy w tej dyskusji, wskazując właśnie na złe mechanizmy finansowania, głosowaliśmy przeciwko przyjęciu planu, wieloletniego planu modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnych Aquanet. Przyjęcie tego planu przez większość Rady powoduje, iż tak naprawdę dzisiaj, nawet gdybyśmy głosowali przeciwko, to taryfy i tak wejdą w życie, więc ja z czystym sumieniem, członkowie naszego klubu, możemy powiedzieć, że głosujemy przeciw, głosujemy konsekwentnie. Te osoby z kolei, tych państwa radnych, którzy głosowali za tym dokumentem, wieloletnim planem modernizacji, za tym systemem finansowania tych inwestycji, namawiam dzisiaj do odwagi, do tego, żeby także poparli podwyżki i wzięli na siebie ten ciężar. W naszym przekonaniu przyjęcie takiego planu, bardzo ambitnego planu, z finansowaniem w 100% z pieniędzy odbiorców wody i ścieków było nieodpowiedzialne i nieuczciwe w stosunku do poznaniaków, ponieważ decydowaliśmy nie tylko, Szanowni Państwo, o tym, że w tym roku będą podwyżki, ale te inwestycje będą prowadzone przez kolejne lata i tak naprawdę w kolejnych latach te podwyżki będą na podobnym poziomie. Na to działanie nasz klub jednoznacznie negatywnie ocenił, w związku z tym będziemy głosowali przeciwko nowym taryfom. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Jestem przerażony tą liczbą, ponieważ kiedy zadawałem pytanie parę lat temu panu prezydentowi, dostałem odpowiedź, że jest 1800 ryczałtowców i w 2012 mieli zniknąć. W tej chwili już mamy 2000 chyba, łącznie z tego, co powiedział pan prezes, 2600, także raczej to idzie w drugą stronę. Ja jestem ciekaw, gdybyśmy wszystkim zlikwidowali liczniki, no o ile byłoby taniej, nie trzeba było instalować liczników, tylko gdyby wszyscy odbiorcy wody byli ryczałtowcami, to jestem ciekaw, ile by musiała kosztować woda. I to znacznie więcej niż dzisiaj, kiedy jest to olicznikowane. Także wydaje mi się, że jest to w większości, mówię, poza tymi osobami, które mieszkają w kamienicach czy w jakichś, no nie posiadając ogrodów i tak dalej, choć i zdarza się tak, że na przykład mieszka starsza osoba, która płaci ryczałt, a ma na przykład 10 studentów na pokojach i którzy nie są zameldowani, więc ryczałtu nie płacą. No nie jest to sprawiedliwe i wydawało mi się, że jeśli mówimy o cenach wody, to powinni wszyscy być traktowani na równych zasadach, czyli powinni płacić za tyle, ile zużyją. Tutaj mamy efekt totalnego lekceważenia. Ja nie chciałbym sugerować i tego, że w odczuciu niektórych mieszkańców ryczałtowcy, zwłaszcza w domkach jednorodzinnych z dużymi ogrodami, są po prostu osobami uprzywilejowanymi. I nie powinienem tego powiedzieć, ale mówi się, że to po prostu się załatwia. Mam nadzieję, że tak nie jest i nie wierzę w to i mam nadzieję, że pan prezes w najbliższym czasie zweryfikuje ryczałtowców, czy to rzeczywiście są uprzywilejowani, czy to rzeczywiście wszyscy te 2600 są to osoby, które rzeczywiście nie można założyć licznika, chociaż jeszcze raz powtarzam, jeśli można poprowadzić rurę do tego człowieka z wodą, to można chyba na niej założyć licznik. No, nie wyobrażam sobie inaczej, ale podobno tak nie zawsze jest. I nad tym ubolewam, tak? No bo jest, znając paru ryczałtowców, widząc jak traktują wodę, która leci całe lato, no serce mi się kraje, bo ja tutaj zbieram deszczówkę, żeby ogród podlać i zaoszczędzić i tak robi wielu, a inni no są uprzywilejowani. No nie jest to dobre, zwłaszcza przy kolejnej podwyżce cen wody. I to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, zgadzam się oczywiście z panem Tomaszem Lewandowskim, że właściwie o podwyżkach cen wody jako Rada zadecydowaliśmy w momencie akceptacji planu rozwoju modernizacji Aquanetu i to wtedy była podjęta ta decyzja. Więc dzisiaj powinna być dalej konsekwentnie podejmowana, więc osoby, które zdecydowały wówczas za podwyżką cen wody, powinny dzisiaj również głosować za, no bo to jest konsekwencja tego poprzedniego głosowania i tutaj nie mamy...
Druga, ale proszę dokończyć.
Jest wymagana pewna konsekwencja, zwłaszcza, że przy uchwalaniu planu rozwoju modernizacji jak gdyby no było już wiadomo, o ile ceny wzrosną w związku z tym planem. Także że tutaj rzeczywiście kolega Lewandowski ma rację, no jest potrzebna pewna konsekwencja w głosowaniu.
Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. No, krótkie uwagi do tych dwóch poprzednich wystąpień. Proszę Państwa, jak była kwestia programu wieloletniego rozwoju i modernizacji, no to rozumiem, że wy do zakresu przedmiotowego nie mieliście żadnej wątpliwości, czyli te inwestycje chcieliście robić, tylko pomysł wasz, jak rozumiem teraz, był taki, żeby te same inwestycje zrobić tylko z udziałem budżetu miasta. I to może byłaby nawet fajna propozycja, tylko zabrakło jeszcze jednego elementu w niej, czyli z jakich wydatków, które są w budżecie, chcieliście zrezygnować, żeby sfinansować ten program inwestycyjny, który nie jest w całości finansowany z opłat za wodę, ponieważ bardzo duża część tych przedsięwzięć to jest kwestia dofinansowania z Funduszu Spójności i akurat przez to, że mamy tą pewną dźwignię, tak, że dajemy trochę swoich pieniędzy, swoich, mówię o wszystkich odbiorcach wody i korzystających z kanalizacji, że dostajemy jakąś inną kwotę większą, także z finansowania zewnętrznego. Nie wiadomo, kiedy się ta sytuacja, czy się ona powtórzy i w jakiej skali, więc rozumiem, że teraz pan przewodniczący Lewandowski odpowie, z czego chciał zrezygnować z wydatków budżetowych, aby obniżyć podwyżki cen wody. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Dwocem dla mojego... kilka słów do tej wypowiedzi. Otóż, Szanowni Państwo, ja wielokrotnie mówiłem o jednym, że nie jest fair finansowanie w 100% inwestycji wodno-kanalizacyjnych z pieniędzy mieszkańców Poznania. Proszę zauważyć, że niemoralne wręcz jest, że spółka rozwijając się, rozbudowując sieć wodno-kanalizacyjną, nie tylko czyni to w 100% z pieniędzy mieszkańców, ale wręcz te inwestycje powodują zwiększenie ich obowiązków publiczno-podatkowych na rzecz miasta. Każdy metr kanalizacji powoduje, że zwiększa się podstawa podatku od nieruchomości, który spółka odprowadza rokrocznie do budżetu. Każdy metr tejże inwestycji, czy przeprowadzanie tejże inwestycji jest związane z koniecznością wnoszenia bardzo dużych opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego. To, do czego zmierzałem, to wprowadzenie pewnego mechanizmu, który chociażby skoryguje tą niesprawiedliwość i spowoduje, że w tej kwocie miasto będzie partycypowało w koszcie inwestycji. Oczywiście tutaj nad modelem tej partycypacji można rozmawiać, czy to będzie realizowane w formie dopłat do cen wody dla mieszkańców Poznania. Myślę, że niekoniecznie rozsądne byłoby zwolnienie z tego podatku spółki, bo zwalniamy także z pewnych kosztów całą spółkę i korzystają także na tym inne gminy, tak? Ale tutaj pewna formuła jest możliwa do wydyskutowania, potrzebna jest tylko chęć. Ja pragnę także koledze przypomnieć, że w momencie, kiedy dyskutowaliśmy nad wieloletnim planem modernizacji, kiedy wpłynął on do Rady Miasta Poznania, to był formalny dokument, który został przyjęty przez Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aquanet i tam niezwykle ciężko było dyskutować na temat rezygnacji z którychkolwiek inwestycji, bo to było przedmiotem zażartych dyskusji między akcjonariuszami. Mogliśmy rozmawiać tylko i wyłącznie o pewnych mechanizmach partycypacji w finansowaniu. I tak uważam, że kwota 20-30 milionów z budżetu miasta to nie jest kwota, która by w sposób jakiś dramatyczny wpłynęła na stan finansów miejskich.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Króciutko jeszcze. Oczywiście, analizując plan rozwoju i modernizacji Aquanetu, wszystko wydaje się, że powinno być zrobione. Mało tego, ja mogę dołożyć jeszcze raz tyle inwestycji i też stwierdzimy, że powinno być zrobione. Natomiast problem polega na tym, że po pierwsze dzisiaj płacimy pewną taryfę za to, co już mamy, czyli za między innymi amortyzacja, która niestety wchodzi do płacenia. I pamiętajmy o tym, że wykonując te inwestycje, nie tylko wzrośnie nam cena wody o to, że w danym roku robimy inwestycje, ale wzrośnie również o amortyzację, które te inwestycje spowodują. Mając pieniądze z amortyzacji, znowu Aquanet stwierdzi, że jeszcze to i trzeba zrobić. Trzeba zrobić, tak? Ja nie mówię, że nie. Nasze zacofanie z lat ubiegłych jest tak wielkie, że trzeba dużo zrobić. Ale znowu zrobimy i znowu dojdą do cen wody opłaty za amortyzację. I teraz problem polega na tym, że tak naprawdę my nie przeanalizowaliśmy i pewnie nie jesteśmy dzisiaj w stanie przeanalizować, ile te same inwestycje nie tylko w roku następnym spowodują wydatków, ale w latach następnych, o ile będą powodowały wzrost wydatków na wodę. Dzisiaj możemy polegać na tym, co na komisji powiedział pan prezes, że te ceny wody gdzieś będą bodajże chyba o 6%, tak panie prezesie? Że 6% do końca kadencji, nawet nie, a za dwa lata? 5%. Czyli no tutaj możemy polegać na tym, co pan prezes mówi, że te wzrosty cen będą spadały. Możemy się cieszyć tym, że Poznań z lidera cen wody obecnie trochę spadł, chociaż różnice nie są tak wielkie, jak były wtedy, kiedy Poznań był liderem, bo jak Poznań był liderem, to różnice między nami a pozostałymi miastami były znacznie większe i z tego możemy się cieszyć. Natomiast tak naprawdę to po pierwsze, uchwalając plan rozwoju modernizacji, nie mamy pojęcia, czy nie powinno być więcej lepszych inwestycji i bardziej opłacalnych, bo tego nie mamy i nie wiemy, tak? No po prostu zgodziliśmy się na to, na co przedstawił Aquanet i na te nasze wydatki i na to, że w przyszłości będzie woda drożeć, chociaż mówię, dzisiaj pan prezes mówi o takich podwyżkach, jakich mówi, ale nie możemy wykluczyć, że podwyżki cen energii spowodują, że te podwyżki będą większe, tak? Bo się okaże, że to, co wybudowaliśmy, będzie wymagało znacznie większych podwyżek, zwłaszcza, że pan prezes, kiedy prosił nas, żebyśmy nie prywatyzowali Aquanetu, zapowiadał podwyżki cen wody tylko o inflację. Potem się wyparł, ale znaleźliśmy dokument, z którego to wynikało, że tak powiedział, tak? No więc no, dzisiaj mówi tak, no mam nadzieję, że będzie słowny, ale nie możemy wykluczyć innych rzeczy, które spowodują, że budowa dzisiejszych inwestycji spowoduje znacznie większy przyrost kosztów dla mieszkańców.
Zapisany do głosu, pozwolę sobie krótko skomentować ostatnią część wypowiedzi pana radnego Tomasza Lewandowskiego. To zdanie, które mówi, że przecież 20-30 milionów to taka kwota specjalnie przecież nie ważąca dla budżetu miasta. To mniej więcej jest 1% budżetu miasta, ale jeśli poważnie podejść do tej deklaracji pana radnego, to ja w ostatnim czasie słyszałem podobne wypowiedzi ze strony przedstawicieli państwa klubu o kilku innych rzeczach. Tutaj 15 milionów nie jest ważące, tutaj 20-30. Jakby to wszystko razem do kupy zebrać, to się okaże, że tych nieważących wydatków jest być może 100 milionów. I w ten sposób możemy sobie bardzo pięknie populistyczną pozycję budować, mając pełną świadomość, bo to jest bardzo łatwo tego typu hasła mówić, mając pełną świadomość tego, co pan na szczęście powiedział, i przyznaje pan rację, że ten może pan sobie pozwolić na komfort głosowania przeciwko temu, ponieważ ta podwyżka i tak zostanie zrealizowana. Bardzo komfortowa wypowiedź, muszę powiedzieć. Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Kolegę zawieje, ale no muszę odpowiedzieć na to, co powiedział pan przewodniczący. Panie przewodniczący, to, że te 40 milionów jest niewiele, to wynika z tego, że nauczył nas tego pan prezydent, tak? No, budżet się walił, tak? 150 tysięcy na pamięć historyczną, czy 130, to było prawie nie do przełożenia w budżecie, bo budżet się zawali. Po czym okazuje się, że trzeba coś zrobić na stadionie miejskim i nagle te 40 milionów bez problemu się znalazło. Na co moja żona słuszne pytanie mi zadała, żebym się spytał pana prezydenta, jak on to robi, że nie ma pieniędzy i nagle znajduje 40 milionów, bo jej się to nie udaje. Pan prezydent do dzisiaj mi nie odpowiedział, a żona się pyta. Ale to jest osobny rozdział. No i za chwilę pamiętamy, jak przetarg na tramwaj na Dworzec Zachodni bodajże okazał się za drogi. Przychodzi pan prezydent Kuczyński na Komisję Gospodarki Komunalnej i mówi, że trzeba będzie kilkadziesiąt milionów dopłacić i już właściwie te pieniądze znalazł. No tylko wyprowadziliśmy go trochę, że w zasadzie można to zrobić po euro i taniej. Także ja się zgadzam z panem przewodniczącym, tylko to pan prezydent nas nauczył, że w zasadzie te pieniądze zawsze gdzieś te zaskórniaki ma i rzuca na stół, kiedy jest konieczność wyższa. I dlatego nasz szacunek dla tych 40 milionów jest mniejszy, niż by był, gdyby tego nie było.
No rozumiem. Innymi słowy, tak sobie tu pochukujecie, ale w gruncie rzeczy pan prezydent jest dla was wzorem. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Wyszło szydło z worka, panie przewodniczący. Myślałem, że po ostatnich wyborach się troszeczkę to zdanie o władzy wykonawczej zmieniło, ale adrem. Ja dziękuję panu radnemu Grzesiowi, bo właśnie to chciałem powiedzieć. To nie jest tak, że w tym budżecie nie można szukać oszczędności. To jest wszystko kwestią priorytetów, tak? Jeżeli uznamy, że priorytetem jest euro i wszelkie wydatki związane z euro, czy racjonalne, czy nieracjonalne, tak jak wydatki może mniejszej wagi, czy nie tak wielkie, o których mówił radny Wiśniewski, to okazuje się, że te pieniądze są. I nikt na ten temat w ogóle nie dyskutuje, nikt się nie zastanawia nad sensownością wydatkowania tych pieniędzy. Po prostu trzeba, to one są. Stąd proszę wybaczyć, ale ja uważam, że w sytuacji, w której podejmujemy decyzję, czy jakieś inwestycje mają być sfinansowane z pieniędzy podatnika, które znalazły się w budżecie, czy z pieniędzy podatnika, które nie są w budżecie, tylko są w jego kieszeni, no to w trudnych czasach kryzysu mówię, ok, sfinansujmy to z pieniędzy podatnika, które są w budżecie. I to nie jest, tu nie ma ani krzty populizmu, tu nie ma ani krzty jakiegoś, nie wiem, głosu oderwanego od rzeczywistości. To jest dokonanie świadomego wyboru, to jest wskazanie na pewne priorytety. No przecież, szanowni państwo, ja w poprzedniej kadencji, panie przewodniczący, jeśli mogę, wskazywałem, w jakim tempie rosną ceny wody. Od początku sprawowania przeze mnie mandatu radnego od 2006 roku, ceny wody, o ile dobrze się nie mylę, wzrosły około 60-70%. No musimy mieć tego świadomość. I musimy sobie zadać w tej Radzie pytanie, czy mieszkańców na to stać. I musi być taka racjonalna refleksja. Ja też jestem w pełni przekonany, że te inwestycje, wszystkie inwestycje wskazane w wieloletnim planie modernizacji są potrzebne, ale musi nastąpić refleksja, czy mieszkańców Poznania na tak szybkie nadrabianie pewnych zaległości inwestycyjnych stać. Nie możemy w sposób zupełnie bezrefleksyjny, bezmyślny podejmować decyzji o kolejnych podwyżkach, wprowadzać kolejne plany modernizacji, bo to jest w moim przekonaniu nieodpowiedzialne. Z całą pewnością nieodpowiedzialny jest brak dyskusji na ten temat, dlatego tę dyskusję starałem się toczyć. Dziękuję.
Dziękuję. Zdaje się, model grecki na tym polegał, że na wszystko były pieniądze w budżecie. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, zatem możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały PU 287/11 w sprawie zatwierdzenia taryf Aquanet SA za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2012 rok. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Wszyscy Państwo oddali głos. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 10 głosów za, 10 przeciw, 9 wstrzymujących. Rada uchwały nie podjęła. Zamykam punkt 14 i ponieważ słyszę takie głosy, ogłaszam przerwę do godziny 11:35.